Cieszę się, że razem jesteśmy dzisiaj i będziemy kontynuować to, co rozpoczęliśmy 2 tygodnie temu, a mówiliśmy oj. Mówiliśmy głośno, śmiało. O, proszę bardzo, o sprawiedliwości Bożej. Niech podniosą rękę te osoby, które uważają, że są sprawiedliwością Bożą. Część osób podniosła. Czyli tak, część osób była na kazaniu i wie, o co chodzi. Może część osób była, ale nie bardzo rozumie to, co było mówione 2 tygodnie temu. Więc zachęcam, abyście przesłuchali kazanie, które zostało powiedziane, ponieważ my od tego miejsca dalej idziemy. Jeżeli nie masz świadomości, że jesteś Bożą sprawiedliwością, to zapomniałeś, na jakich zasadach się nawróciłeś i co się stało. Takie jest podstawowe myślenie w kościołach ewangelikalnych. W każdym razie powinno być, że jesteśmy sprawiedliwością Bożą dzięki temu, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy. Jest ta sprawiedliwość została nam nadana przez to, co Jezus uczynił. I ponieważ wierzymy, jesteśmy sprawiedliwi, tak? Amen? Albowiem sprawiedliwy? Z czego będzie żył? Z wiary żyć będzie. Jeżeli wierzysz, jesteś sprawiedliwy. Amen? No to się cieszę. Teraz też możesz ponieść. Ja zachęcam, żebyś przesłuchała kazanie, które było 2 tygodnie temu. Dosyć długo mówiłem na ten temat, ale trudno było wyłuszczyć to szybciej. I moi drodzy, to kazanie, które było 2 tygodnie temu i to, które będzie dzisiaj, jest szczególnie istotne. Te dwa kazania są szczególnie istotne, dlatego że one będą wyznaczały nasz kierunek na najbliższy czas. Mówiliśmy, czym jest sprawiedliwość i przez tą sprawiedliwość też odkrywaliśmy, jak Boża miłość się objawia. I to jest taki fundament, o którym będziemy mówić trochę szerzej i szczegółowo mówię na szkole uczniostwa, bo rozpakowujemy to trochę bardziej szczegółowo, ale tutaj będę tylko wyznaczał kierunki, bo sami będziecie mogli sobie studiować, jeżeli będziecie chcieli to dalej, głębiej. Ale o tym będziemy mówić przez, myślę, cały rok i dalej będziemy to rozwijać. I dzisiaj taki drugi kierunek, który zamknie to, co będziemy mówić oprócz sprawiedliwości, to miłość. Miłość, nikt nie jest zaskoczony, cisza. Cały czas mówimy o miłości, więc co znowu o miłości można powiedzieć? Więc moi drodzy, w ogóle zaczynamy mówić o miłości. To, że coś mówiliśmy o miłości, to był tylko taki błysk, flash. Teraz będziemy mówili więcej. Zresztą ci, którzy chodzą na grupy, a są tacy wśród nas, większość właściwie wśród nas chodzi na grupy, no to już zdążyliście się zetknąć z tym, że przerabiamy temat miłości, tak? I mówimy o miłości, i będziemy mówić o miłości, i będziemy cały czas do tego nawracać, z tego względu, że bez miłości to wszystko nie ma sensu, moi drodzy. Zamienimy się w posągi, w systemy i nic poza tym. Więc tytuł dzisiejszego kazania jest Miłość chroni twoją wiarę. Miłość chroni twoją wiarę. Wiecie, w usprawiedliwieniu wiara sprawia, że jesteśmy sprawiedliwi. I uwaga, to nie jest tak, że wiara jest dodatkiem albo naszym wkładem do tego, że jesteśmy sprawiedliwi albo że mamy przebaczone grzechy, lecz wiara jest tylko tym, co chwyta to. Bo sprawiedliwość i zbawienie z łaski, tak? Jeżeli z łaski, to wiara nie może być tym dodatkiem, bo już by nie było z łaski, tylko było z łaski i z wiary. Wiara jest tymi klamrami, tą ręką, która łapie zbawienie. I teraz tak długo, jak będziemy trzymać się w wierze, tak długo będzie okej. Dlatego trzeba robić wszystko, abyśmy nie byli wypłukani z wiary, bo jak będziemy wypłukani z wiary, to będzie dopiero problem. To będzie dopiero problem. Dlatego miłość, o której mówimy i o której będziemy mówić jeszcze więcej, jest czynnikiem chroniącym naszą wiarę. A jeżeli chroni naszą wiarę, to znaczy, że cały czas trzyma nas w tej świadomości, że jesteśmy Bożą sprawiedliwością. Amen? Amen. Moi drodzy, mówimy o agape. I agape jest tą miłością, która pochodzi od Boga i wszędzie, gdzie mówimy o bezinteresownym dawaniu, bezinteresownym okazywaniu przychylności drugiemu człowiekowi, to jest agape, to jest przejaw Bożej miłości agape. My nie jesteśmy w stanie sobie jej wyprodukować, ale kiedy mamy relację z Bogiem, Bóg może w nas tą miłość rodzić. I wbrew temu, co czujemy, co w nas się dzieje, kiedy podejmujemy decyzję, aby być Bożymi dziećmi, Bożymi uczniami, to agape ma moc, aby się objawić w naszym życiu. Trudność jest w objawianiu miłości agape, bo wszystko w nas mówi, aby tak nie było. My chcemy, aby nam okazywali miłość. My chcemy nieraz domagamy się swojej sprawiedliwości, swoich racji, wszystkiego tego, co podkreśli nas. Tymczasem miłość agape jest bezinteresownym krokiem w kierunku drugiego człowieka i to jest trudne. Bo kiedy idziemy bezinteresownie w kierunku drugiego człowieka, to nie ma nas. I o to chodzi w miłości agape. Trudność to jest nasza cielesność, aby tą miłość okazywać. Amen? Spotkaliście się ze swoją cielesnością już może kiedyś? Więc widzicie, to sprawia tą trudność, że nie okazujemy sobie miłości, albo jak ją okazujemy, to wszystko trzeszczy w nas. Ale pamiętajmy, że miłość agape jest Bożą wartością. To jest Boża wartość. I nasze życie powinno się opierać na wartościach, najlepiej na takich, które Bóg ceni. A Bóg ceni agape. Bóg ceni agape. Więc podążajmy. Basia idzie. Pojawi się woda. Halleluja! To jest bezinteresowna miłość tej kobiety. Nie ma. No jak cię nie ma, to nie ma wody, no. Moja droga. Więc słuchajcie, dzisiaj postawimy parę wyznaczników po to, abyśmy wiedzieli, gdzie będziemy zmierzać. Miłość, mam nadzieję, jak już jesteś parę lat w tym kościele, to powinieneś już wiedzieć o tym, że miłość jest dla nas istotna. Bardzo ważna. Ale to, co do tej pory o miłości powiedzieliśmy, to jest tylko woda po kostki. My chcemy pocisnąć mocniej, więcej, abyśmy zobaczyli, że miłość to jest to. Chcę, żebyście byli fanami miłości. Żebyście wiedzieli, że całe chrześcijańskie życie objawia się przez miłość. Żebyście byli fanami tego. Do tego chcę was zachęcać. Teraz parę wyznaczników, aby wam powiedzieć, dlaczego to jest ważne. Powaga sytuacji, czyli dlaczego to jest ważne, zapisana jest i parę fragmentów dzisiaj przeczytamy, które znacie, ale one się tak ułożą, abyśmy zrozumieli, dlaczego to jest takie istotne. Ewangelia Mateusza 7:21-23. Dlaczego to jest takie ważne? Jaka jest powaga sytuacji, która wymaga od nas znalezienia właściwych celów? Pan Jezus mówi tak, nie każdy, kto do mnie zwraca się, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu. W Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie, wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Dziękuję. Wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia, odejdźcie. Moi drodzy, jaka jest powaga sytuacji miłości? Jaka jest powaga sytuacji tych słów? Dlaczego to jest takie istotne? Jeżeli nie chcemy minąć się z Bożą wolą, jeżeli nie chcemy stanąć kiedyś przed Bogiem i usłyszeć, słuchaj, ja cię nie znam, kolego lub koleżanko, ja nie wiem, o co chodzi, to potrzebujemy postawić akcenty i postawić na wartości, które dla Boga są ważne. Postawić akcent w tym miejscu, gdzie Bóg go stawia. Jeżeli chcemy wypełnić wolę Bożą, to potrzebujemy za wszelką cenę wiedzieć na 1000%, czego Bóg oczekuje. Wiemy, że dla Boga wartością jest miłość. Więc jeżeli postawimy na miłość, to chociażbyśmy się pogubili w innych rzeczach, moi drodzy, dryfujemy we właściwym kierunku. Jeżeli pogubimy się w jakichkolwiek rzeczach, a postawiliśmy na miłość, to na pewno dryfujemy we właściwym kierunku. I na pewno nie usłyszymy od Boga: odejdź ode mnie ty, który czynisz bezprawie. Wiecie, nieprawy jest ten, który w miejsce Bożych wyznaczników ustanawia swoje i mówi, że tak będziemy szli, bo tak się Bogu podoba. Wiecie, to jest nieprawość. Bóg ustanowił, w jaki sposób chce, abyśmy Mu służyli. Bóg pokazał, co sprawia, że nasze grzechy są przebaczone. I teraz wszystko to, co Ty ustanowisz po swojemu, a odrzucisz to, co Bóg dał, to jest bezprawie. Więc jeżeli powiesz, że ja będę zbawiony, kiedy będę czynił dobrze, moje uczynki sprawią, że będę zbawiony, to czynisz bezprawie w tym momencie, bo uchylasz Boże prawo i w Jego miejsce wstawiasz swoje. I teraz, kiedy Bóg mówi, że miłość jest Jego wartością, to jest dla Niego cenne, to kiedy postawisz na to swoje życie, postawisz akcent w tym miejscu, to nie pogubisz się. Bo ta miłość poprowadzi cię dalej. Więc nie chcemy usłyszeć od Boga: odejdź ode mnie ty, który czynisz nieprawość, który czynisz bezprawie. Jeżeli nie chcemy usłyszeć, postawmy na Jego wartość. Więc co w takim razie mam robić? Gdzie mogę odnaleźć to, na czym ja postawię swoje nogi? Skąd mogę wiedzieć, że miłość jest Bożą wartością? Skąd mogę wiedzieć, że tak jest i tak mam trzymać? Skąd mogę wiedzieć, że kiedy postawię na miłość, to postawię na wszystko to, co się Bogu podoba? Przeczytajmy fundament z Ewangelii Mateusza 22, 34 do 40. Na wieść o tym, że Jezus zamknął usta saduceuszom, faryzeusze zebrali się razem. Jeden z nich, znawca prawa, wystawił Jezusa na próbę. Nauczycielu, zapytał, które z przykazań prawa uznałbyś za najważniejsze? A on mu odpowiedział: masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobne temu, brzmi: masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Moi drodzy, zacznijmy od tego. Usiądźmy na tym. Oprzyjmy się na tym fundamencie. Całe prawo i prorocy opiera się na tych dwóch przykazaniach. Cytowany fragment o miłości Boga z całego swojego serca pochodzi z 5 Księgi Mojżeszowej, 6 rozdziału, 5 wersetu. Jest częścią tak zwanej szemy podstawowego i zasadniczego w judaizmie wyznania wiary. Tym wyznaniem każde żydowskie spotkanie się rozpoczyna. Jest pierwszym tekstem, które recytują żydowskie dzieci. Kochaj Boga. Pamiętajcie, że mówimy teraz o fundamencie. Wcześniej mówiliśmy o powadze sytuacji. Nie możemy usłyszeć: nie znam cię. Nie możemy sobie na to pozwolić, że Pan Jezus nam tak powie. A teraz mówimy, co jest tym fundamentem, aby tego nie usłyszeć. Ok? Rozumiemy się? Słuchaj, Izraelu. Cytuję wam ten kontekst, z którego Pan Jezus zaczerpnął to. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. To jest 5 Mojżeszowa od 6:4 do 6. Ale Pan Jezus zacytował jeszcze inny fragment ze Słowa Bożego i ten inny fragment jest w 3 Mojżeszowi 19:18. On zacytował fragment, który pochodzi z tego kontekstu. Posłuchajcie. Nie będziesz się mścił, nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Wiecie, Pan Jezus użył tych dwóch fragmentów. W żadnym miejscu prawa, uwaga, w żadnym miejscu prawa te dwa przykazania nie występują razem. Wypowiedź o podwójnym prawie miłości do Boga i do ludzi jest streszczeniem Starego Testamentu, lecz także jest streszczeniem i wyrazem nauki tego, co Pan Jezus nauczał. Kochaj Boga na całość i kochaj bliźniego na całość. To złączenie mówi, moi drodzy, także o zależności jednej miłości od drugiej. Co to znaczy? To znaczy, że dopiero jak na całość pokochasz Boga, jesteś w stanie kochać drugiego człowieka. Jesteś w stanie kochać siebie, jesteś w stanie kochać innych. Jeżeli mówisz, że kochasz Boga, a z nienawiścią myślisz o drugim człowieku, już powiem myślisz, bo już o tym, żeby mówić, to już wiele razy mówiliśmy. Mam nadzieję, że już nikt z nas tutaj nie mówi źle o drugim. Ale ja teraz ci powiem, jeżeli pomyślisz o drugim człowieku źle i tkwisz w tym, to najprawdopodobniej jest to wyrazem, że nie kochasz Boga. Brzmi to dosyć poważnie. Więc jeżeli kochasz Boga, jesteś w stanie kochać innych. I o tym nam mówi proces budowania, czyli jak to robić. Czyli tak, jeszcze raz, powiedzieliśmy, że jest powaga sytuacji, bo będą tacy, którzy będą coś dla Jezusa robić i będą pewni, że Jezus ich przyjmie, a Jezus powie, nie znam ich. Dlatego mówimy o powadze sytuacji. Powiedziałem, że potrzebujemy znaleźć wartości i fundament, na której Bóg chce budować nasze życie i na której zachęcił, abyśmy budowali. Jest to miłość. Najpierw miłość do Niego, a później miłość do innych. Dlaczego taka kolejność? Bo nie możesz kochać innych, jak nie kochasz Boga. A jeżeli mówisz, że kochasz Boga, a nie kochasz innych, to się oszukujesz, żyjesz w iluzji. Tak? Więc jaki jest teraz proces budowania? Jak to robić, aby to się działo? I to mamy odpowiedź w 1 Jana 4:7 do 11. Też tylko zahaczymy ten temat, ponieważ wrócimy do niego bardziej szczegółowo. Jak? 1 Jana 4 od 7 do 11. Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Za chwilę będę czytał dalej z komentarzy. Zobaczcie, każdy, kto kocha, narodził się z Boga. Już to wspominałem. Jeżeli nie kochasz, to tak naprawdę zastanów się, czy narodziłeś się z Boga. Bo każdy, kto kocha, narodził się z Boga. Jeżeli kochasz, to znaczy, że się narodziłeś. Jeżeli nie kochasz, to może oznaczać, że się nie narodziłeś. Nie mówię, że się nie narodziłeś, ale może błysło coś miłością i zakopałeś to. I zapomniałeś o tym. I żyjesz religią, a nie relacją. A to jest potężna różnica. Kto nie kocha, nie zna Boga. I wiecie, to nie jest mój wymysł. To jest w Słowie Bożym napisane. My czytamy o fundamencie. Wiecie, powiedzieliśmy, że całe prawo i prorocy opierają się na miłości. Wiecie, inne tłumaczenia mówią, że są zawieszone na miłości. Albo spoczywają na miłości. Widzicie? Bardziej obrazowo to brzmi. Jeżeli coś jest zawieszone na miłości, wyobraźmy sobie, że to, co Bóg od ciebie oczekuje, jest zawieszone na miłości, tak jak na linie, to jeżeli przetniesz linę, to nie ma połączenia. Więc jeżeli wykasujesz miłość, to co ci zostanie? Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. Więc ten tekst mówi o tym, że miłość objawiła się przez Syna. To, jak Bóg nas kocha, to jest to, co Jezus zrobił dla nas. Pamiętacie, w Ewangelii Jana Jezus mówi, nie ma większej miłości nad te, kto życie kładzie za przyjaciół swoich. Inaczej mówiąc, całe opakowanie, całe sedno miłości wyraziło się w Jezusie i w jego śmierci za każdego z nas. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. Czyli w Nim widzimy miłość. Bez Niego nie jesteśmy w stanie ujrzeć miłości. Więc jak masz problem z miłością, wróć do momentu, aby ujrzeć Jezusa. Pamiętacie, kiedy powiedziałem, że masz problem w poprzednim kazaniu z uczynkami, widzisz, że nie masz uświęconego życia, widzisz, że problem cały czas z tymi samymi grzechami się męczysz, że nie widzisz transformacji w swoim życiu, to powiedzieliśmy wróć do, nie do uczynków, nie do transformacji, ale wróć do wiary, bo wiara sprawia, że twoje życie się zmieni. A tutaj, kiedy widzisz, że nie masz miłości, to wróć do obrazu Jezusa i spójrz na miłość, bo w Jezusie widzimy miłość. 10 werset mówi tak. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego jedynego Syna, jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał. O czym to mówi? O czym to mówi, że ja odpowiadam miłością na miłość, którą zobaczyłem u Boga. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy ja zobaczę, że On mnie pokochał, jestem w stanie pokochać innych. Ja nie mogę wyrażać miłości, agape, kiedy nie widzę, jak kocha mnie Jezus. Bo miłość wyraża się przez to, że widzę, że On mnie kocha. Więc kiedy mam problem z miłością, wracam do Niego i widzę, jak On mnie kocha i wtedy łatwiej jest mi żyć miłością. Lecz że On nas pokochał i posłał swojego jedynego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy się kochać wzajemnie. Czyli jeżeli On, to my, a nie odwrotnie. To nie jest tak, jak niektórzy gonią swój ogon w kółko i mówią tak, ja potrzebuję pokazać Bogu, jak Go kocham, żeby zasłużyć na to, jak On kocha mnie, żeby On kochał mnie. To jest dokładnie odwrotnie. Nie możesz gonić Boga swoją miłością po to, aby Bóg ci powiedział, że cię kocha. To jest nie tędy droga. To ty próbujesz ujrzeć Bożą miłość po to, aby być zdolny do tego, aby kochać Boga. Co za tym idzie? Kochać innych, tak? Wiecie, jakbyśmy 19 werset z tego rozdziału przeczytali, 4 rozdziału listu Jana, to tam jest napisane, nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Widzicie to? Skąd się bierze twoja i moja miłość, agape? Stąd, że ja że On mnie pierwszy tą miłością obdarzył. Nie odwrotnie. Nie zasłużysz na Bożą miłość przez to, że Boga będziesz kochał. To jest absurd. Jesteś w stanie kochać, kiedy zobaczysz, jak On cię kocha. I Bóg o tym wie. Dlatego posłał miłość w naszym kierunku. Więc jaki jest proces budowania miłości w naszym życiu? Odpowiedź na miłość, którą Bóg okazał nam. Więc zobaczyliśmy, powiedzieliśmy tak, że jest poważna sytuacja, że możemy chodzić do kościoła, robić dla Boga coś, a Jezus może powiedzieć, że nas nie zna. I to każdemu z nas to grozi. Potrzebujemy się tym przejąć. Więc potrzebujemy szukać fundamentów i wartości, które są dla Boga fundamentami i wartością. Co jest dla Boga fundamentem i wartością? Miłość. Słowo Boże mówi, że na miłości jest zasadzony, zawieszony, spoczywa, opiera się całe prawo i prorocy. Powiedzieliśmy także, jak ten proces wygląda. Ten proces wygląda tak, budowania tej miłości, tego fundamentu, że potrzebuję ujrzeć miłość Jezusa. I kiedy widzę miłość Jezusa, wtedy jestem w stanie kochać Boga i wtedy jestem w stanie kochać innych. Inaczej to jest niemożliwe. A jeżeli coś wyprodukuje, to ma swoje granice. Tak jak nasza sprawiedliwość ludzka ma swoje granice. Dlatego Bóg mówi, interesuje mnie tylko mój rodzaj sprawiedliwości. Więc a mój rodzaj sprawiedliwości, Bóg mówi, może ci tylko być nadany. Nie możesz sobie go wyprodukować. Więc Boża miłość, agape, nie jest czymś, co ty wyprodukujesz, co się męczysz. To jest coś, co przez ciebie przepływa wtedy, kiedy widzisz Jezusa. Jak nadzorować w takim razie ten proces i tą budowę? Czy czasami się nie pogubiłem? Otwórzmy przypowieści 22:11. Przypowieści 22:11. Kto kocha czystym sercem, wdzięk ma na wargach i króla w gronie swoich przyjaciół. Tu mamy tak, kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król. To kiedyś mówiliśmy w ramach wiary, pamiętacie? Że ktoś, kto nie jest wdzięczny, kto narzeka cały czas w życiu, co mówi, mnie się coś od życia należy, nic ci się nie należy. Ty jesteś na tej ziemi po to, aby być odpowiedzią dla innych. To jest spojrzenie. I teraz, kiedy człowiek nie wierzy, to uwaga, powiem coś, co będzie dziwne, to wierzy w niewłaściwe rzeczy. I wtedy narzeka. Ale kiedy wierzysz w Bożą miłość, kiedy wierzysz w Bożą sprawiedliwość nadaną ci, to, co na twoich ustach będzie, to będzie wdzięczność. Wiecie, wdzięczność to taki monitoring naszego własnego życia, byśmy zobaczyli, czy nie jesteśmy na wertepach. Bo jeżeli już nie ma za dużo wdzięczności w twoim życiu, jest dużo narzekania i marodzenia, to najprawdopodobniej wierzysz w złe rzeczy, czyli w złe rzeczy, które są wokół ciebie i nie kochasz. Bo tu jest powiedziane, kto miłuje czystym sercem, co ma? Wargi wdzięczne. Więc brak miłości sprawia brak wdzięcznych warg. Amen? To, czy to ma sens? Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne. To jest odpowiedzią. Więc ten werset jest monitoringiem naszego życia. Kiedy widzimy, że zaczynamy więcej w swoim życiu marudzić, narzekać, oczekiwać, to już jesteśmy na wertepach miłości. Nie ufamy Bogu, nie widzimy Bożej miłości, oczekujemy zamiast dawać. Wiecie, jeżeli ty oczekujesz, a nie dostajesz tego, co oczekujesz, będziesz narzekał. Czyż to jest logiczne? Ale kiedy ty kochasz miłością agapa, miłość agapę nie jest czymś, co oczekujesz od innych, lecz czymś, co dajesz bezinteresownie innym, to nie ma powodu do narzekania, tak? Widzicie? To jest bardzo spójne. Nie będziesz narzekał, kiedy będziesz nastawiony na to, aby bezinteresownie dawać. Narzekasz, kiedy oczekujesz. Jeżeli ja moją żonę kocham i widzę, że ona mi się nie odwdzięcza, to się źle czuję. Tak? Zaczynam mówić, no jaki sens ma ją kochać, kiedy ona zamiast miłości daje mi grymas. Ale kiedy ja tak wpadam w pułapkę tego myślenia, to wpadam w miłość, która nie jest właściwa, bo moja właściwa miłość polega na tym, że ją kocham pomimo. I bez względu na to, czy przyjdzie owoc z jej strony, ja ją kocham. To jest agape. Wiecie, a agape i tak prędzej czy później zrodzi agape. Bo co sieje, to będę zbierał. A nawet, jeżeli nie, to bardziej będziesz emanował miłością. Bo wbrew temu, co cię to otacza, idziesz i robisz to, czego oczekuje Jezus od ciebie. Jezus miał po drodze mnóstwo ludzi, którzy chciało go zatrzymać, aby miłości na krzyżu nie okazał, tak? Ale Jezus do końca zrobił, co chciał. Nawet jego emocje w Getsemane próbowały go powstrzymać, ale on powiedział, nie moja, lecz niech twoja wola się wydarzy. Więc brak wdzięczności, brak miłości, brak wdzięczności świadczy o braku miłości i niewierze w twoim życiu. Jeżeli widzisz coś takiego, jesteś na wertepach i naprawdę przejmij się tym, co Pan Jezus powiedział. Nie wiem, kim jesteś. Do tych, którym wydawało się, że mu służą. Bo kiedy diabeł wybije cię z wiary, kiedy diabeł wybije cię z miłości, pytanie, co ci zostanie? Twoja sprawiedliwość, którą możesz pokazać? No, ale żyłem porządnie. Nie jeden ateista porządnie żyje od niejednego chrześcijanina. To nie jest podstawa. Więc powaga sytuacji, nie chcę usłyszeć od Pana Jezusa, nie znam Cię. Aby nie usłyszeć od Pana Jezusa, nie znam Cię, potrzebuję na Jego wartościach i fundamencie budować. Jego wartością jest miłość. Tak? Jak ten proces wygląda? Proces wygląda w taki sposób, że miłość jest odpowiedzią na Jego miłość. Kiedy widzę Jego miłość, jestem zdolny kochać. Jak monitoruję ten proces? Widzę, co z moich ust wychodzi. Kiedy wychodzi z ust nie to, co powinno, najprawdopodobniej jestem na wertepach. I kiedy widzę te wertepy, to chwała Bogu. Ale pamiętajcie, kiedy Bóg wam pokaże te wertepy, nie będziecie czuli potępienia. Bo Bóg prowadzi nas z propozycjami zazwyczaj. Tak? I teraz... chcę wam powiedzieć, że miłość chroni waszą wiarę. Jeżeli wiara sprawia, że jesteś sprawiedliwością Bożą, to potrzebujesz chronić swoją wiarę. A miłość chroni twoją wiarę. W jaki sposób? Otwórzmy Galacjan, 5 rozdział, 6 werset. Przeczytajmy stąd. Bo w Chrystusie Jezusie ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w czym? Wiara, która jest czynna w miłości. Ten tekst mówi o tym, że miłość chroni twoją wiarę. Wiarę trzeba chronić, ponieważ dzięki wierze jesteśmy zbawieni. Amen? Dobrze. Wiara jest czynna w miłości. Wiecie, posłuchajcie, jak inne przykłady to wyrażają. Wiara jest czynna w miłości. Wiara jest wyrażająca się w miłości. Wiara owocuje czynami miłości. Wiara działa poprzez miłość. Działająca pośród miłości. Skuteczna przez miłość. To są różne przekłady tego samego wersetu. Ponieważ to miłość powinna pobudzać naszą wiarę, a nie legalizm. Tak? religijność. Wiecie, kiedy jesteśmy w legalizmie, w religijności, to jesteśmy w uczynkach. I myślimy, że to nam daje poczucie bezpieczeństwa. Daje, ale iluzoryczne, nieprawdziwe, fikcyjne. To, że dzisiaj jesteście w Kościele i dzięki temu chcecie Panu Bogu powiedzieć albo sobie, że będę zbawiony, bo jednak przychodzę do Kościoła, to jest niewłaściwy fundament. To, że przychodzisz do Kościoła, to powinno być owocem twojej miłości do Boga. Jeżeli tak nie jest, pogubiłeś się. Na zakończenie przeczytam zdanie Barclaya. Posłuchajcie. Wiara chrześcijańska nie jest oparta na księdze. Wiesz, jak to czytałem, mówię, o, co on tu chce powiedzieć. Ale posłuchajcie dalej. Lecz na osobie. A jego siłą napędową nie jest posłuszeństwo jakiemukolwiek prawu, lecz miłość do Jezusa Chrystusa. Amen. To zaczęliśmy podróż. Mam nadzieję, że nie jesteście przerażeni. Dzisiaj wiemy może coś więcej niż niektórzy ludzie, którzy może chodzą do kościoła przez wiele